Audycja Szlachetne Zdrowie poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19. Piękny listopadowy wieczór. I dzisiaj oczywiście będziemy mówić o tym, co może spowodować, że nasze życie będzie zdrowsze, dłuższe, bardziej aktywne i w pełni samodzielne. Dzisiejszą środę już rozpoczęłam dość wcześnie, bo byłam na spotkaniu u przedszkolaków w Krzczonowie. No i tam okazało się, że przedszkolaki myślały, że lekarz zajmuje się tylko ludźmi chorymi. A wiecie, że tak nie jest. Ja jestem lekarzem profilaktyki. Znam się na leczeniu różnych chorób, umiem je diagnozować, ale tak naprawdę najważniejsza w mojej pracy jest profilaktyka, czyli jak najdłużej wśród moich pacjentów chcemy i pracujemy nad tym, żeby właśnie tych chorób unikać. Przedszkolaki dostały swoją receptę na zdrowie i zdrowie przedszkolaka, a wy dzisiaj dostaniecie receptę na zdrowie dorosłej osoby. Na początek taki krótkie podsumowanie bardzo ważnego i fajnego badania. Krótka, intensywna aktywność fizyczna ratuje życie. Znamy hasło, krew ratuje życie, a tutaj okazało się, że krótka aktywność fizyczna ratuje życie. Na łamach European Heart Journal pojawiły się wyniki dłuższego badania dotyczącego wpływu intensywnej aktywności fizycznej. I tu mówimy o intensywnej aktywności fizycznej typu bieganie, granie w piłkę nożną, wspinaczka, pływanie. Obciążenie 6 metrów jednostek metabolicznych, czyli jest to wysiłek umiarkowany do dużego. I okazało się, że 50 do 20 minut takiej aktywności fizycznej, wyobraźcie sobie 20 minut z 24-godzinnej doby wystarczy, aby zmniejszyć wasze ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny o 18 do 24%. 15 minut takiej aktywności fizycznej na tydzień wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu z powodu nowotworów o 18%. 15 minut intensywnej aktywności raz w tygodniu i macie mniejsze ryzyko zachorowania i zgonu z powodu choroby onkologicznej aż o 18%. 20 minut intensywnej aktywności fizycznej, dokładacie do tego 5 minut na tydzień, to już było zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych aż o 40%. Ja zawsze wam mówię podczas wizyt profilaktycznych, serce potrzebuje aktywności typu cardio. Serce jest stworzone do wysiłku i tego od was oczekuje. Dajcie twojemu sercu to, czego ono od was chce, a ono będzie dla was pracowało miarowo, równo, bez jakichś specjalnych obciążeń. Efekt tak naprawdę najlepszy jest wtedy, jeśli wasza aktywność będzie się zamykała w tych 50 minutach intensywnej aktywności fizycznej w ciągu tygodnia. My to trochę według WHO i naszych aktualnych zaleceń mówimy, że to ma być 150 minut aktywności umiarkowanej w ciągu tygodnia. Czyli jeśli nie czujecie się na siłach wykonywać tego wysiłku bardzo intensywnego w tym zakresie czasowym 50 minut, zróbcie 150 minut aktywności fizycznej na tydzień. To jest 30 minut przez 5 dni w tygodniu. Zbliża się 11 listopada, świetny dzień, żeby rozpocząć coś dla swojego organizmu. Przychodzę do was też z taką fajną wiadomością, mianowicie NFZ daje to, co Lewandowska i Chodakowska sprzedają. Już kiedyś na początku działania i wprowadzania tej aplikacji mówiłam o tym, ale może niezbyt wyraźnie, bo teraz rzeczywiście w dobie takiego intensywnego zainteresowania się chorobą otyłościową, kiedy większość z Was musi być ważonych i mierzonych w gabinecie lekarskim i okazuje się, że niestety ta choroba jest częstą przypadłością Polaków, to ta aplikacja 8 tygodni dla zdrowia jest bardzo przydatna. Program jest zupełnie darmowy, dlatego tutaj to moje powiedzenie, że pani Lewandowska czy pani Chodakowska sprzedają wam pewne aplikacje, udział w jakichś programach zdrowotnych, musicie za to płacić, a tutaj w ramach składki zdrowotnej otrzymujecie odpowiednie narzędzia do zmiany stylu swojego życia. 8 tygodni do zdrowia, tak nazywa się ta dla zdrowia, tak nazywa się ta aplikacja. I tutaj ona jakby pozwala wam zaprogramować swoją zmianę stylu odżywiania i także aktywności fizycznej. Zmieniając 30 minut siedzenia, nawet na tą umiarkowaną aktywność fizyczną, zmniejszacie, jak widzieliście w tym programie, w podsumowaniu tego badania, zmniejszacie swoje ryzyko zgonu z powodu nowotworu i przede wszystkim chorób sercowo-naczyniowych. Trening, jaki jest proponowany w aplikacji, pomaga uzyskać większą sprawność fizyczną, poprawić ogólną wydolność organizmu, obniżyć ciśnienie krwi, wpłynąć na lepszą pracę serca, zapobiegać chorobom przewlekłym, w tym chorobom przede wszystkim onkologicznym oraz sercowo-naczyniowym. W każdym treningu, który jest tutaj proponowany przez NFZ, fizjoterapeuta demonstruje, jak poprawnie wykonać dany trening, natomiast trener przeprowadza odpowiedni trening. Lekarz z kolei omawia zdrowotne korzyści tego wysiłku fizycznego i także jakby przedstawia taki program, według jakiego powinniście zacząć ćwiczenie, bo oczywiście jasną sprawą jest, że jeśli do tego programu przystąpi osoba 35-letnia, to ten plan treningowy musi być troszeczkę inny w stosunku do na przykład sytuacji, kiedy 60-latek zaczyna trening. Treningi nie mają bariery wiekowej, czyli tak naprawdę każdy może przystąpić. Od przedszkolaka, który oczywiście może brać udział w tym programie ze swoimi rodzicami, aż po seniora, który ma dostosowane do siebie treningi. Do treningu przygotowujemy się w sposób standardowy. Najczęściej treningi są prowadzone w warunkach domowych i przy pomocy takich naprawdę prostych, nawet na początku nie musicie nic kupować, czyli żadnych przyrządów specjalnych. Potrzebne po prostu wygodne buty, jakiś luźny, niekrępujący ruchów strój, mata, obciążniki, hantle to mogą być najzwyklejsze flaszki plastikowe, półlitrowe i to są w zupełności wystarczające. Oczywiście pamiętamy, że do każdego treningu, nawet tego początkowego, który będzie trwał, niech trwa 15-20 minut, przygotowujemy sobie porcję wody. Treningi są przystosowane dla osób z różnymi zdrowych, ale także dla osób z chorobami przewlekłymi. Czyli niezależnie od tego, w jakiej sytuacji zdrowotnej się znajdujecie, możecie skorzystać z tej aplikacji. Według WHO 2 miliony zgonów rocznie wiąże się z brakiem aktywności fizycznej. Nawet 85% ludzi prowadzi siedzący tryb życia. Co 2/3 dzieci jest niewystarczająco aktywnych. Jedną z konsekwencji braku ruchu jest oczywiście nadwaga i otyłość. Z powodu skutków nadmiernej masy ciała umiera dodatkowe 2,5 miliona osób. WHO zaleca, aby ten trening dla osoby dorosłej to było przynajmniej 150 minut umiarkowanej aktywności lub, tak jak powiedzieliśmy, przynajmniej 50 aktywności fizycznej intensywnej. 39% Polaków jest aktywnych w stopniu zalecanym przez WHO Czyli tylko około 40% Polaków spełnia te normy. Pozostałe 60% Polaków, i tutaj mówimy o całej populacji, nie rusza się wystarczająco. Powoduje to, że oczywiście te choroby cywilizacyjne są coraz bardziej powszechne i niestety mamy plagę otyłości wśród dzieci i młodzieży. Polskie dzieci, jak mówiła pani profesor Olszanecka w niedawnym wykładzie, do tego też dojdę, są najbardziej tyjącymi dziećmi w Europie. Regularna aktywność fizyczna to jest tak, mniej więcej 27% osób w wieku 20 do 29 lat uprawia tą aktywność fizyczną, potem już jest coraz gorzej, prawda? 30-latkowie ruszają się mniej więcej tylko 21% z nich rusza się w stopniu wystarczającym, a jeśli chodzi o osoby w wieku powyżej 40 lat, to jest 15%, natomiast 50-latkowie ruszają się w zaledwie 11%. Zatem tak naprawdę 60% naszej populacji ma niewystarczającą aktywność fizyczną. I przypominam, że oczywiście szczególnie panie, które mają dużo tej pracy domowej, mężczyźni, którzy pracują na budowie, to tutaj tą aktywność liczymy trochę inaczej. Natomiast nasza głowa i nasze serce potrzebuje aktywności dla aktywności. Czyli to, że odkurzymy wszystkie schody i przy okazji będziemy się denerwować, że znowu mamy na nich plamy, to nie jest aktywność fizyczna dla głowy. Głowa potrzebuje wyciszyć się. Potrzebuje pracować z naszym sercem i mieć ten czas tylko dla siebie, dla mięśni. I w związku z tym, dlatego tak ważne jest, abyśmy te 30 minut 5 razy w tygodniu wykroili z naszego dnia i po prostu zrobili coś dla naszego serca, dla naszej głowy, dla naszych mięśni i dla naszych stawów. Aktywność fizyczna przynajmniej raz w miesiącu jest podejmowana tylko przez 60% Polaków. Zatem nadal pozostaje nam ta grupa prawie 40% ludzi, którzy w ogóle nawet raz w miesiącu się nie ruszają. Trening, który dostępny jest w aplikacji 8 tygodni do zdrowia, składa się z 8 treningów. Jest naprawdę fajnie rozpracowany. Przeszłam mniej więcej te wszystkie etapy, więc wiem, że jest przystosowany do każdego i każdy może tam znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce. Pierwszy etap to jest adaptacja, czyli po prostu zaczynamy naszą aktywność, przygodę z aktywnością fizyczną. W drugim etapie budujemy naszą wydolność, no bo jasna jest sprawa, że jak zaczynacie, to te pierwsze 30 minut, no to będą ciężkie, powiedzmy sobie szczerze. Będziecie może zmęczeni, może będzie się wam wydawało, że już jesteście w tym treningu godzinę, a tu się okaże, że dopiero 15 minut. Natomiast im dłużej ta aktywność jest regularna, tym ten trening staje się coraz bardziej łatwiejszy i bardziej przyjemny i daje też duże odprężenie właśnie głowie. Kolejny etap to ćwiczymy już z obciążeniem, prawda? Czyli dokładamy już jakieś obciążenie, czy na nogi, czy na ręce, czy zwiększamy tempo. No to w zależności od tego, kto jaki trening będzie preferował. Są też bardzo fajne ćwiczenia, tak zwane tabaty i pierwsze interwały. Są to ćwiczenia, w krótkim okresie czasu wykonujemy bardzo intensywny wysiłek i potem mamy krótki odpoczynek. I to są takie interwały ćwiczeniowe. Wzmacniamy siłę mięśni i przechodzimy do kolejnych etapów tych szczególnie ćwiczeń interwałowych, które są bardzo korzystne zarówno dla serca, jak i dla stawów. Wszystkie odcinki 8 tygodni do zdrowia są opublikowane na kanale Akademia NFZ na YouTubie. Pojedynczy odcinek trwa od 8 do 35 minut. Tak naprawdę, jeśli ktoś ma ochotę, może rozpocząć oczywiście już od ćwiczeń interwałowych, czy ostatnich etapów, HIIT etap 2, prawda? Czyli tutaj naprawdę jest dowolność. Każdy może znaleźć coś dla siebie i przypominam, zupełnie za darmo w ramach składki NFZ-u. Przez pracę w domu ludzie jeszcze mniej się ruszali, no bo jednak wcześniej, powiedzmy, gdzie ta praca zdalna była mniej popularna, no to jednak ta aktywność w postaci wyjścia do pracy, transportu, przemieszczenia się, no jakoś tam była podejmowana. A tutaj wstajemy rano, ubieramy się albo nie, prawda, komputer, kawa, laptop, śniadanie, no i tak dzień leci, prawda, że rzeczywiście tych aktywności jest bardzo niewiele. Ja polecam też na początku bardzo te zegarki, które mierzą nasze kroki. 10 tysięcy kroków, ten limit został zwiększony, to jest standard, jaki powinien każdy człowiek dorosły zrobić. Czyli tutaj trochę inne wymogi są do seniorów powyżej 75 roku życia, natomiast do 75 roku życia naprawdę każdy robi 10 tysięcy kroków i to jest ta aktywność, która pozwoli wam być sprawnym i samodzielnym tak naprawdę do końca waszych dni. Ostatnio też na YouTubie właśnie widziałam filmik z 90-latką, która brała udział w zawodach akrobatycznych, także tutaj nie ma ograniczeń wiekowych do aktywności fizycznej. Każdy robi taką aktywność, na jaką pozwalają mu jego stawy i jego wydolność, ale ta aktywność musi być robiona. Po prostu bez tego nie ma zdrowia. Długie życie i zdrowe, czy to jest możliwe? Okazuje się, że poprzez to, że trochę zaczniemy zmieniać nasze nawyki żywieniowe i będziemy się lepiej ruszać, to więcej ruszać, to oczywiście tak. Dobrze dobrana dieta. My teraz też staramy się jakby nie mówić, że to jest dieta. Jeśli ktoś ma chorobę otyłościową, to też musi tak zmieniać nawyki żywieniowe, żeby one z nim zostały na dłużej. To nie może być coś, przychodzicie po jakichś dziwnych dietach, ja nawet nie jestem w stanie ich wymienić, jakieś ketozowe diety, różne typy, prawda? Dieta sokowa, warzywna, dieta kiwi, że ktoś nie je tylko kiwi, różne, prawda? Natomiast warunek jest jeden. To nie może być coś, co możemy zastosować przez 2-3 tygodnie. Czyli to musi być coś, z czym zostaniemy na dłużej. Jeśli efekt przyniesie nam zmiana nawyków żywieniowych, to go po prostu te nawyki utrzymujemy. Czyli one muszą być realne do spełnienia. Nie wymyślajmy różnych dziwnych diet, które po prostu jakby zmieniają nasz sposób odżywiania na 2-3 tygodnie. Zatem piramida żywieniowa aktualna. Aktywność fizyczna jest u podstawy piramidy. Warzywa i owoce tak naprawdę na równi, chyba że mamy ograniczenia w postaci cukrzycy. Produkty zbożowe, najlepiej pełnoziarniste, niskotłuszczowe mleko i produkty mleczne, tłuszcze pochodzenia roślinnego, oleje, oliwy, mięso ograniczonej ilości i raczej skłaniamy się tutaj do tego, że to ma być mięso białe, no i orzechy i nasiona jako uzupełnienie tych kalorycznych tłuszczy, które pomagają jakby dobrze funkcjonować też naszemu organizmowi. Dieta DASH jest takim jakby kluczem tutaj i w tej piramidzie zdrowego odżywiania, którą czasem dostajecie podczas wizyty u lekarza. Też z boku jest przekreślony cukier i sól. Przypominam, że sól jest jednym z podstawowych czynników stymulujących rozwój nadciśnienia tętniczego. Wszystkie rzeczy, które kupujecie gotowe, szczególnie takie przygotowane w restauracjach, ale poza tym wszystkie gotowe rzeczy, które tylko wkładacie do mikrofalówki, to wszystko jest w nadmiarze posolone. Posolony jest chleb, posolone są wędliny, czyli to, co przygotowujecie sobie sami, ma być jakby niedosolone. Czyli jeśli dojdziecie do takiego etapu, że wszystko, co przygotowujecie poza domem jest zasłone, to znaczy, że rzeczywiście solicie mało. I oczywiście w tej piramidzie zdrowego żywienia mamy przekreślony cukier. To już wiele razy też mówiłam. Wiele hormonów w naszym organizmie jest w stanie podwyższać ten cukier. Natomiast mamy tylko jeden, który kontroluje cukier, czyli insulina.
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiech. Z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne.
Nic dwa razy się nie zdarza, to pani Wisława Szymborska. I też tak naprawdę nie będziemy mieć drugiej szansy, żeby nasze zdrowie poprawić i efektywnie wpływać na jego stan. Dlatego wykorzystajcie naprawdę każdą możliwą chwilę i nawet przebłysk w głowie, który wam powie, może by tak pójść dzisiaj na spacer i rozpocząć swoją przygodę z 10 tysiącami kroków dziennie w tempie aktywności umiarkowanej. Kolejna część audycji, będziemy mówić o tarczycy. No oczywiście nie bez jakby tutaj powodu ta tarczyca się pojawiła. Mianowicie wiecie o jodku potasu, który jest dystrybuowany do każdej gminy. No więc trochę sobie tutaj przybliżymy funkcję tarczycy, na co ona działa i po co tak naprawdę ten jodek potasu. Tarczyca jest to mały narząd, który waży maksymalnie około 60 gramów. Przypomina kształtem takiego motyla. Znajduje się na szyi, u podstawy szyi. Mimo swoich małych rozmiarów jest jednym z najważniejszych narządów w organizmie. Reguluje pracę wielu tkanek i procesów, mianowicie na przykład perystaltykę jelit, pracę układu nerwowego, reguluje wzrost u dzieci, kontroluje pracę hormonów płciowych, metabolizm kości, no i termogenezę, czyli utrzymywanie i wytwarzanie ciepła, wygląd skóry. Także na wiele różnych narządów wpływa tarczyca poprzez produkowane w niej hormony. Tarczyca kontroluje cały organizm poprzez wytwarzanie hormonów trójjodotyroniny, czyli T3 i tyroksyny, czyli T4, które stymulują pracę poszczególnych narządów. Nie produkuje ich jednak tak jakby sama z siebie. Tarczyca, aby produkować te hormony, współpracuje z przysadką mózgową oraz podwzgórzem, szefem T3 tej organizacji jest podwzgórze. Podwzgórze wytwarza treoliberynę, która następnie pobudza przysadkę mózgową, która produkuje TRH i z kolei potem pojawia się TSH, hormon, który stymuluje powstawanie hormonów tarczycy, czyli tych T3 i T4. Czyli mamy tutaj aktywność osi podwzgórzowo-przysadkowej tarczyca. Może się zdziwicie, że i osoby, które mają chorobę Hashimoto, czyli autoimmunologiczną chorobę tarczycy, lub też na przykład są po usunięciu tarczycy, u nich kontrolujemy TSH, a nie T3 i T4. TSH bowiem jakby jest nadrzędnym hormonem i na podstawie poziomu tego hormonu my sobie określamy, czy ta tarczyca jest wystarczająco dobrze wystymulowana, czyli dobrze wyregulowana. Reakcja jest tutaj bowiem dwustronna, czyli jeśli poziom TSH jest prawidłowy, to mamy prawidłowy poziom hormonów T3 i T4. Natomiast jeśli poziom TSH jest nieprawidłowy, to wiemy, że coś musimy tutaj zmienić w podawaniu leków, czyli eutyroksu, letroksu czy innych zamienników tych hormonów, ponieważ tak naprawdę lecząc chorobę tarczycy nie jesteśmy w stanie w tej chwili leczyć choroby autoimmunologicznej, czyli po prostu podajemy hormon, którego brakuje. Zatem jakie mamy choroby tarczycy? Po pierwsze, niedoczynność tarczycy, najpopularniejsza choroba, zdiagnozowana jest u około 5% osób na świecie. Szacuje się, że drugie tyle nie wie jeszcze o swojej chorobie. Jeszcze kilka lat temu, kiedy te kontrole TSH rzeczywiście były rzadsze, czy robiło się je przy okazji innych schorzeń, no to w Polsce rzeczywiście ta wykrywalność była przy poziomie tam nawet 30-40 TSH. No w tej chwili to jest zdecydowanie rzadsza wykrywalność na takim poziomie, aczkolwiek oczywiście zawsze się takie poziomy zdarzają. Zwykle wcześniej już na poziomie takiego niewielkiego nawet zaburzenia czy rozpoczynającej się choroby autoimmunologicznej diagnozujemy sobie to schorzenie. Czyli niedoczynność tarczycy ma miejsce wtedy, kiedy tarczyca wytwarza za mało hormonów T3 i T4. To z kolei powoduje, że mamy podwyższony poziom TSH, hormonu, który ma pobudzić pracę tarczycy. Czyli jeśli tych T3 i T4 jest za mało, to idzie sygnał do przysadki i musisz wyprodukować więcej TSH, bo coś się tu dzieje. Prawda? TSH się produkuje, a T3 i T4 się nie pojawiają i mamy niedoczynność tarczycy. Najczęściej podłożem tej choroby jest choroba autoimmunologiczna, czyli choroba Hashimoto. Choroby Hashimoto nie umiemy leczyć, umiemy leczyć skutki tej choroby. Nadczynność tarczycy to jest w Polsce choroba, która dotyczy mniej więcej 1-2% dorosłych. I w tym stanie chorobowym tarczyca wytwarza za dużo hormonów T3 i T4. W efekcie poziom TSH jest niski. Często pojawia się wskutek choroby Graves-Passedowa. To jest z kolei inna choroba autoimmunologiczna, która powoduje, że tarczyca wymyka się spod kontroli. Najczęściej jest to jeden guzek i w związku z tym zaczyna on nagle produkować za dużo tych T3 i T4. Idzie sygnał do podwzgórza, halo, TSH nie możesz się produkować i mamy za niski poziom TSH. Dlatego, jak widzicie, zarówno w tej, jak i w tej chorobie kontrola TSH jest kluczowa dla prawidłowego leczenia. Mamy wolę i guzki tarczycy. Wolę jest to przerost tarczycy, czyli że ta tarczyca jest większa niż powinna być. W krajach z prawidłową podażą jodu guzki na tarczycy obserwuje się u mniej więcej 6% kobiet i 1% mężczyzn. Szacuje się, że w Polsce guzki mogą występować nawet u 1 miliona kobiet. W ogóle choroby tarczycy częściej dotyczą kobiet niż mężczyzn. Dobra wiadomość jest taka, mimo tego, że te guzki są bardzo częste, że większość tych guzków ma charakter łagodny. No i wreszcie najbardziej taka choroba niekorzystna dla naszego organizmu to jest rak tarczycy. Niektóre guzki mogą niestety przekształcać się w nowotwór. Występuje on stosunkowo rzadko, stanowi zaledwie 1% nowotworów, wszystkich nowotworów złośliwych. W Polsce odnotowuje się około 1500-1800 nowych zachorowań rocznie. Choroby tarczycy zwykle nie bolą. Pacjenci nie czują bólu gardła, czy tam jakieś kluski w gardle. Objawy są najczęściej teraz, tak jak powiedziałam, mniej oczywiste. Często choroby już wykrywamy na poziomie takiego zaburzenia hormonalnego, które jeszcze nie wpływa jakoś specjalnie na nasz organizm. Guzki tarczycy, kiedy stają się większe, mogą powodować dyskomfort, problemy z połykaniem, oddychaniem, czy też poczucie jakiegoś ucisku na przełyk. Niedoczynność i nadczynność tarczycy. To tutaj jest problematyczne. Często sami pytacie, czy ja mam niedoczynność, czy nadczynność tarczycy. Mamy taki oczywiście schematyczny tutaj przegląd w czasach, kiedy jeszcze do różnicowania tych chorób tak naprawdę nie służyły badania laboratoryjne, tylko lekarze rozpoznawali pewne choroby po wyglądzie pacjenta, że tutaj ta niedoczynność tarczycy wiązała się z pojawieniem się obrzęków, twarz była opuchnięta, łamliwe paznokcie, słabe włosy, zmęczenie, niesenność, poczucie zimna, mrowienie. W przypadku nadczynności, gdzie mamy ten metabolizm pobudzony, to te objawy są zupełnie inne. Szybkie bicie serca, zaburzenia nastroju, niepokój, nerwowość, często biegunka, chudnięcie. Najgorszym powikłaniem nadczynności tarczycy, także immunologicznym, jest wytrzeszcz gałek ocznych. I tutaj do różnicowania tak naprawdę służy TSH, FT3, FT4. Badania dodatkowe, które, czyli poziomy przeciwciał antytarczycowych, anty-TG czy anty-TPO, służą już bardziej do diagnostyki choroby immunologicznej, prawda? Czy sprawdzania, czy któraś choroba immunologiczna już jest, czy nie ma, czy to jest, czy jakieś inne podłoże może być tych zaburzeń. Dodatkowo kolejnym badaniem, które wykonujemy w chorobach tarczycy, to jest USG tarczycy. Oceniamy jej wielkość, sprawdzamy, czy są guzki, sprawdzamy, czy te guzki się powiększają, jak one wyglądają, no i wreszcie pod kontrolą USG możemy robić biopsję guzków, które wydają się podejrzane albo zmieniły swój wygląd w ostatnim okresie. Co do jodku potasu, nie boimy się go specjalnie, natomiast Polska jest krajem, gdzie populacyjnego niedoboru w tej chwili jodu co do zasady nie ma. Od 1988 roku jodowana jest sól spożywcza, dlatego tak naprawdę nie zaleca się suplementacji w grupach innych, za wyjątkiem dwóch, czyli kobiety w ciąży i matki karmiące. Więc proszę nie stosować dodatkowo tabletek jodu samodzielnie, bo to w tej chwili jest kompletnie niepotrzebne, może doprowadzić do nadczynności tarczycy. Czyli tak naprawdę podaż takiego jodku potasu, który mamy nadzieję, że nie będziemy musieli użyć, ale powiedzmy, że który będzie użyty w stanie takiej wyższej konieczności, nie boimy się, to jednak nadmierna i długotrwała podaż jodu, niekontrolowana, jest niekorzystna i może wywołać wszystkie te choroby tarczycy, o których powiedziałam. Głównie nadczynność, ale także niedoczynność tarczycy.
Całego świata dziś na siłę nie ocalisz. Stracisz moc i po prostu się wypalisz. Każdy z nas wybór ma, by być wolnym w swoich snach. Zniewolony, kto chce być, niechaj będzie. Są takie mosty, które lepiej palić. Są tacy ludzie, których nie da się ocalić, mimo że nadzieja.
ostatnia umiera, a miłość nie zna granic. Ile jeszcze zdołasz znieść pokornie, kryjąc twarz? Łykniesz prochy raz na dzień na naiwność i na strach. Życie ma większy sens niż cierpienie, ból i lęk. Masz życia tyle, ile sam pozwalasz sobie mieć. Są takie mosty, które lepiej spalić. Są tacy ludzie, których nie da się ocalić, mimo że nadzieja ostatnia umiera, a miłość nie zna granic. Stąpasz po drodze, którą budujesz sam, a to, co olewasz, plan na ciebie ma. Nikt nie jest lepszy od nikogo i nie powinien przyzwalać ci. Jak możesz żyć, co możesz robić, kim możesz być? Jak możesz żyć, co możesz robić, kim możesz być? Są takie mosty, które lepiej spalić. Są tacy ludzie, których nie da się ocalić, mimo że nadzieja ostatnia umiera, a miłość nie zna granic. Są takie mosty, które lepiej spalić. Są tacy ludzie, których nie da się ocalić.
Przejdźmy teraz do takiej jakby hipotetycznej sytuacji, kiedy rzeczywiście ten jodek potasu może się nam przydać. Czyli uznajemy, że jodku potasu, który będzie musiał być użyty w stanie takiej wyższej konieczności, nie należy się bać. Są działania oczywiście niepożądane po jego incydentalnym zastosowaniu, są one rzadkie. Może wystąpić wysypka skórna, reakcje alergiczne, zwłaszcza u osób, które mają opryszczkowe zapalenie skóry i w ogóle tendencje do zapaleń skóry, zapalenie ślinianek, bóle głowy. Protekcyjne działanie jodu trwa od jednej doby do maksymalnie kilku. Warto zatem wiedzieć, że nie ma sensu stosowania tego preparatu jakby na wyrost. Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco monitoruje sytuację radiacyjną w Polsce. Elektrownia taka najbardziej tutaj, która budzi pewne obawy w Zaporożu, znajduje się na tyle daleko od naszych granic, że nawet przy bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych dla nas zdążymy z wyprzedzeniem zareagować. Optymalny czas zatem na działanie takie to jest pomiędzy 24 godziny przed spodziewanym początkiem narażenia do 2 godzin po nim. Uzasadnione jest stosowanie jodku potasu w ciągu 8 godzin od początku ekspozycji. Zatem wydaje się, że rzeczywiście nie jest potrzebne, aby każdy miał ten preparat w domu. W tej chwili wiemy, że każda gmina posiada zaopatrzenie jodek potasu dla wszystkich swoich mieszkańców. Zatem posiadanie go w domowej apteczce i wysłuchiwanie czy oczekiwanie na pewne fake newsowe informacje jest wydaje się, że nie jest rozsądne w tej chwili, prawda? W sytuacji narażenia nuklearnego o co chodzi? Duża ilość promieniotwórczego jodu dostaje się drogą pokarmową czy wziewną do ludzkiego organizmu. Jeśli nasza tarczyca wchłonie go zbyt wiele, może z czasem dojść do rozwoju nowotworu tego narządu, czyli nie natychmiast, ale z czasem. Zastosowanie stabilnego jodu, czyli takiego, który znajduje się w tym preparacie, powoduje, że nasza tarczyca na chwilę jest zablokowana dobrym jodem, zatem ten jod niekorzystny, radioaktywny nie zostanie wbudowany do hormonów tarczycy, w związku z tym nie będzie groźny dla samej tarczycy. Tarczyca nie rozróżnia jodu, jaki wchłonie, czyli jeśli już ma wcześniej podany ten jod prawidłowy, no to nie wchłonie po prostu tego jodu radioaktywnego. Ryzyko nie jest równe dla wszystkich. No to zdajemy sobie sprawę z tego, co powiedziałam, prawda, że jod radioaktywny może w przyszłości wywołać czy zwiększyć ryzyko rozwoju raka tarczycy. Więc tak naprawdę największe ryzyko i jakby najbardziej narażoną grupą populacyjną są dzieci i młodzież do 15 roku życia. Wynika to z większej jodochwytności ich tarczycy, które na dodatek jakby bardziej intensywnie pracują niż u dorosłych. Problem jest duży w okresie płodowym, czyli kobiety w ciąży i kobiety karmiące. Oczywiście służby ratownicze, no to wiadomo, że to tam priorytetowo są traktowane, jako że mają zapewnić pomoc całej populacji. Najniższym ryzykiem rozwoju nowotworu tarczycy po ekspozycji na jod radioaktywny cechują się osoby po 60 roku życia. Każdy proces onkologiczny musi mieć czas do rozwoju. Nigdy to nie jest tydzień, dwa tygodnie, to są lata. W przypadku tarczycy 10-15 lat. Zatem w ich przypadku stosowanie blokady jodochwytności, czyli u osób po 60 roku życia, wydaje się właściwie nieuzasadnione. I nawet skłaniamy się do tego, że te osoby być może nie powinny w ogóle dostawać w razie takiego zagrożenia jodku potasu. Trochę inną grupę stanowią osoby pomiędzy 40 i 60 rokiem życia i tutaj raczej uważamy, że te osoby pewnie ten jodek potasu powinny dostać. Nadmiar jodu oczywiście też może zaszkodzić, ponieważ tak jak powiedziałam, nie jesteśmy w tej chwili krajem, w którym niedobór jodu występuje, czyli nie ma potrzeby, żebyśmy stosowali ten jodek potasu jakby na wyrost, ponieważ nadmierna stymulacja z kolei tarczycy jodem prowadzi do rozwoju chorób autoimmunologicznych, czyli choroby Hashimoto. W przypadku pacjentów z tą chorobą zresztą, tutaj ten bilans zysków i strat też wydaje się w tej chwili, że raczej nie powinni oni suplementować dodatkowych dawek jodku potasu. Czyli tak naprawdę, kto powinien, gdyby była bardzo niekorzystna sytuacja militarna, to w pierwszym rzędzie musimy zabezpieczać młodzież, dzieci do 15 roku życia, nastolatki, matki karmiące i kobiety w ciąży, osoby pomiędzy 40 a 60 rokiem życia już w mniejszym stopniu, powyżej 60 roku życia raczej skłaniamy się do tego, że te osoby właściwie tak naprawdę tej blokady tarczycy nie potrzebują. Zwłaszcza osoby po 60 roku życia, bo jest bardzo ich dużo, które mają chorobę Hashimoto, to one właściwie wiemy już teraz na pewno, że tego jodku potasu nie powinny dodatkowo przyjmować. Tabletki, niestety nie mamy preparatów specjalnie przystosowanych dla noworodków czy dla małych dzieci. Są to zwykłe tabletki, prawda, które trzeba będzie jeśli będzie taka potrzeba, po prostu pokroić, rozpuścić. I tutaj nie ma żadnego problemu, zwykła masa tabletkowa bez jakiejś powłoczki specjalnej. Tabletki są po 50 mg, 12,5 mg, czyli 1/4 tabletki dla dzieci do 1 roku życia, pół tabletki do 3 roku życia i po całej tabletce do 12 roku życia. Wszyscy pozostali, którzy powinni otrzymać ten jodek potasu, zażywają dwie tabletki, czyli 100 mg. I tak jak przypominam, tutaj osoby, które mają chorobę Hashimoto i są po 60 roku życia, właściwie tego jodku potasu nie powinny nawet o nim myśleć. No chyba, że będą inne zalecenia głównego endokrynologa, który powie, że jodek potasu będzie korzystny dla wszystkich. Podczas takiej katastrofy nuklearnej oczywiście promieniowanie i izotopy różnych pierwiastków nie tylko jodu się uwalniają, także ten jodek potasu jest tylko jednym z elementów ochrony całej, natomiast bardzo ważne jest skażenie żywności, mleka, innymi substancjami radioaktywnymi. Wiemy, jak to mniej więcej wyglądało w Czarnobylu i tutaj rzeczywiście sama ta tarczyca wydaje się może być najmniejszym problemem, gdyby rzeczywiście do takiej niekorzystnej sytuacji doszło. Czyli jeśli chodzi o tarczycę, na razie jesteśmy spokojni. My tutaj w populacji polskiej, w każdej gminie są odpowiednie tabletki, odpowiednie wytyczne. Nie przyjmujemy tego leku na wyrost, ponieważ powiedziałam, tak naprawdę blokada trwa krótko. To jest kilka dni, czyli przyjmowanie po każdym fejku, że coś się dzieje jodku potasu, spowoduje, że rozchwiejecie swoją gospodarkę hormonalną tarczycy i doprowadzicie do choroby, której się nie da wyleczyć, bo ani choroby Hashimoto, ani też chorobę Graves-Basedowa, powiedzmy, lepiej leczymy przyczynowo, natomiast choroby Hashimoto nie jesteśmy w stanie leczyć przyczynowo, czyli tak naprawdę mamy tylko preparaty objawowe. No i na zakończenie ogłoszenia przychodniane. Od 14 listopada do 18 listopada, czyli w następnym tygodniu, przychodnia w Skomielnej będzie zamknięta. Zapraszamy wszystkich do Krzczonowa. Przypominam, ponieważ rzeczywiście ostatnio bardzo dużo osób jest zainfekowanych, zapalenia gardła, różnego rodzaju infekcje kataralne, kaszle, COVID, grypy, wszystkie tak naprawdę, które zdarzają się w listopadzie. Większość z was mówi, że nie lubi chorować, ale tak naprawdę wśród tych, którzy chorują, zaszczepionych na grypę, to właściwie w ogóle nie ma. Czyli chorują te osoby, które unikają tej profilaktyki. Nie ma choroby, na którą jest warto zachorować. Jeśli możecie zastosować profilaktykę, to ją po prostu zastosujcie. W okresie infekcyjnym szczepienie przeciw grypie, przeciw COVID-19, szczepienie przeciw pneumokokom, czyli bakterii, która wywołuje zapalenie płuc i toruje tą drogę do tego zapalenia płuc, najczęściej infekcja wirusowa. Wszystkie te szczepionki są dostępne, wystarczy po prostu się zainteresować, zapytać lekarza, jak mogę sobie pomóc, jak swój układ immunologiczny mogę wspomóc, jak mogę go przygotować na walkę z konkretnym wirusem. W przychodni posiadamy szczepionkę przeciw COVID-19, nową wersję immunologiczną. Ona jest dostępna tylko dla osób, które mają uzupełnienie trzeciej i czwartej dawki. Jeśli ktoś nie szczepił się do tej pory, no to pierwsze dwie dawki musi wykonać szczepionką podstawową. Przypominam także o badaniach profilaktycznych, czyli kolonoskopii, mammografii. Nadal jest program 40+, może słyszeliście, że został przedłużony na cały następny rok, bo tak słabo się zgłaszacie do tego badania, że pan minister powiedział, że przedłuży tą możliwość skorzystania z tego pakietu na cały następny rok. Program jest dostępny dla wszystkich osób, które ukończyły 40 rok życia. Skierowanie na badania albo generujecie sami przez swoje internetowe konto pacjenta, bądź też zgłaszacie się do swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie jakby za was, jeśli nie macie tego profilu zaufanego, jest generowane to skierowanie i wtedy zgłaszacie się do wybranych punktów, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie tych badań. No i jeszcze przypominam, albo na razie tak zapowiadam tylko, że 4 grudnia w Krzczonowie, to jest niedziela, spotykamy się z krwiodawcami na mikołajkowym wspomaganiu i akcja Twoja krew, moje życie będzie właśnie w tym dniu się odbywała w naszej przychodni. Zatem prawie miesiąc czasu na dobre wspomożenie swojego układu krwiotwórczego, który znajduje się w szpiku, barszcz kiszony, warzywa, owoce. No i tutaj akurat trochę mięsa może się przydać. Jak ktoś już jest tym krwiodawcą, to troszkę tego mięsa w tym okresie niech tam sobie dołoży, żeby jego krew... Zawsze to jest dla krwiodawcy taki moment sprawdzający, jak panie sprawdzają hemoglobinę i się okazuje, że jest okej. To muszę wam powiedzieć, że każdy, kto oddaje krew, to się cieszy, że w tym dniu będzie mógł to zrobić, jeśli już oczywiście się zdecydował. Czyli przypominam jeszcze tylko takie jedno z ważniejszych ogłoszeń, że w następnym tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, od 14 do 18 przychodnia w Skomielnej Czarnej będzie zamknięta, zatem wszystkie sprawy załatwiamy. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Aktywność fizyczna minimalna, 150 minut wysiłku umiarkowanego w tygodniu, dostępna dla każdego. To, co różne profile, portale dają wam za różne pieniądze, możecie pobrać w aplikacji 8 kroków i aktywności fizycznej w ramach NFZ-u. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Choć już każdy o tym wie, gdy przenosi góry w kwietniu, w maju jest na dnie, żeby umieć wrzucić drugi bieg, znowu w czerwcu móc się wysoko wznieść.
That's life, choć żałosne zdaje się być, że niektórych cieszy, gdy spada ktoś na pysk, ale nie dam się, nie dam ściągnąć dół, bo staruszek świat ciągle kręci się tu.
I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pun and a king. I've been up, down, over, out. I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. Już to wiem niezaprzeczalnie, by nie poddać się skarbie, słuchać serca, nie skończyć marnie,
nie spróbować tego chociaż raz, to wielki żal. Wziąłbym orła skrzydła, ruszył w dal.
I've been a pauper, a pauper, a pirate, a poet, a pun and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing,
each time myself flat on my face,
I pick myself up and get back in the race. That's life.
To niezaprzeczalne.
Wtedy, gdy przed głową ścianę masz, serce to ogarnie.
And if there's nothing shaking,